Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. W ciągu pierwszych 4 dni obecności na platformie Netflix użytkownicy spędzili z serialem Nocny Agent, uwaga, 168 milionów godzin. Według Netflixa to jest 3 najlepszy debiut pierwszego sezonu, czyli premiery oryginalnej produkcji platformy. No mamy rekord, mamy nowy serial, Nocny Agent, 23 marca wszedł na platformę Netflix i o nim właśnie dzisiaj porozmawiamy.
A na tym podium, poza tym serialem, jest Wednesday i historia Jeffrey'ego Dahmera, czyli seriale, o których było głośno przed premierą, po premierze. Bardzo dużo o nich czytaliśmy, a tu mamy taki serial, który trochę cichaczem wdarł się na Netflixa. Przy zapowiedziach wcale nie było wiadomo, że to będzie hit. I wydaje mi się, że sama platforma jest zaskoczona tym, jak duży jest to sukces.
Dobrze, że wymieniłaś te pozostałe 2 seriale, które równie dobrze zostały przyjęte, dlatego że one mają coś wspólnego z Nocnym Agentem. To znaczy są albo były niezwykle popularne, ale czy to znaczy, że są dobre?
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
To na samym początku ja bym chciała zapytać ciebie o to, czy ty masz teorię, dlaczego Nocny Agent jest tak popularnym serialem. Skąd ten hit? Skąd te rekordy?
Ja myślę, że brakowało trochę ostatnio jednak serialu sensacyjnego. Jack Ryan ma przerwę, z tego co wiem, chociaż nie wiem, czy się nie skończył, bo ja odpadłam w pewnym momencie. Jack Ryan to jest serial, który można obejrzeć na Prime Video i gra tam John Krasiński, gra tam właśnie agenta, który ma różne zadania od rządu Stanów Zjednoczonych. Mamy też różne inne produkcje, które teraz wchodzą i trochę nawiązują do tej sensacyjnej formuły. No rekordy w kinach obecnie 4. część Johna Wicka bije. Więc takie kino, czy może telewizja sensacyjno-agentowa, trochę bijatyki, trochę tajemnicy, trochę zagadki, trochę międzynarodowego spisku, no to jest zawsze rzecz, na którą warto postawić. No i jak widać tutaj się u Netflixa to sprawdziło.
To ja mam taką teorię, że w takim zalewie szmiry od Netflixa przez ostatnie, uważam, 2 lata, to są jednak głównie niezłe, słabe albo bardzo słabe produkcje, to produkcja, która da się oglądać, bardzo szybko staje się hitem.
To jest też racja, chociaż ja bym polemizowała z tym, że Nocny Agent jest czymś więcej niż Netflixowa szmira. Ja widzę tutaj, wiesz, cały czas jakby myślę o tym, co powiedziałaś na początku, że równie popularny był Dahmer i równie popularna była Wednesday. I to nie jest przypadek, bo popatrz sobie na te 2 seriale. To są seriale, które są typową Netflixową pulpą. Czyli mamy, ja sobie wyobrażam, jak one powstawały, czyli mamy grupę fokusową ludzi, która ogólnie ogląda seriale i która mówi o swoich ulubionych wątkach, jakie w serialach są. I na przykład mówi, no ja to jak jest kryminał, to chciałabym fascynującego mordercę, dużo krwi, dużo flaków, bezbronne ofiary, żeby fajnie było jeszcze, żeby był jakiś taki wątek wykluczenia, żeby to było takie intrygujące społecznie. No i z tego nam wychodzi taki miks, taka kulka z plasteliny, która ma różne kolory, ale jak ją skleisz razem, to ona jest szarobura, a nie tęczowa, jakbyśmy myśleli. I właśnie chyba coś takiego w Nocnym Agencie też widzę.
Ja myślę, że jeżeli chodzi właśnie o Nocnego Agenta, to jeszcze do tego dochodzi... To jest taki serial jak z lat 90. Mhm. On ma taki klimat, taki vibe, że po prostu no mamy... człowieka, który w pewien sposób jest trochę outsiderem w FBI, ponieważ jego ojciec był oskarżony o to, że był zdrajcą. Nigdy nie doszło do procesu, ponieważ zmarł zanim to zostało w jakiś sposób, no, mógł bronić się przed sądem. Więc jego
również w tajemniczych okolicznościach zmarł?
Tak. Jego syn też idzie do FBI, znajduje się w złym miejscu o złym czasie lub odwrotnie, w dobrym miejscu o dobrym czasie, czyli sprawia, że zamach w metrze w Waszyngtonie, zamiast stać się wielkim zamachem, który sprawia, że ginie bardzo wielu ludzi, no ratuje większość tych pasażerów. Jedna osoba ginie, tylko w tym kontekście jedna osoba, staje się bohaterem z jednej strony, z drugiej strony tym podejrzanym gościem, który jest synem tego zdrajcy, który z jakiegoś powodu znalazł się w metrze właśnie w tym momencie, staje się też bohaterem różnych teorii spiskowych. To jest ciekawy wątek. On jest niewykorzystany, ale uważam, że ci twórcy teorii spiskowych w Stanach Zjednoczonych i te sceny, gdzie tam dorywają go prawdziwi patrioci w cudzysłowie i próbują go zneutralizować, kiedy staje się po tej złej stronie w opinii publicznej, są ciekawe, najciekawsze. Mamy kobietę, która jest inteligentna, młoda i w ogóle poza tym systemem.
I jest hakerką też, więc siedzi i tak szybko bardzo klika na komputerze i potem okazuje się, że właśnie włamała się do Pentagonu.
No tak. Potem mamy oczywiście wątek miłosny.
Nie, to jest tak, my się śmiejemy, bo to jest też śmieszne, te takie właśnie schematy, które się reprodukują w tym serialu, bo oczywiście mamy też taką postać, która jest szefem, szefową naszego głównego bohatera, która jest godna zaufania. W ogóle grają Hong Chu, czyli jedna z najgorętszych aktorek w tym momencie w Hollywood. Osoba, która zagrała w The Whale, pielęgniarkę. Na pewno wszyscy, którzy ten film, akurat nie przepadam za nim, go widzieli, to...
To na inną rozmowę.
To kojarzą.
Nie otwieraj tego wątku.
Ale ja już przeprowadziłam. Zachęcam, można sobie zerknąć do niej w aplikacji Talk FM i w podcastach. Ale wracając do tego serialu, to musimy powiedzieć o tropach, bo one są bardzo jasno czytelne i łatwo można złapać te skojarzenia i chyba tak najlepiej będziecie wiedzieć, czy ten serial wam się podobał, czy nie. Bo po pierwsze, jak mówisz, że to jest serial w stylu lat 90., no to mi się oczywiście przypominają 24 godziny.
No tak, tak. To jest ten klimat.
Wiesz, do tego stopnia, że miałam taką... cały czas mnie niepokoiła myśl, że nasz główny bohater nazywa się Peter Sutherland. Czyli dokładnie ma to samo nazwisko, co Kiefer Sutherland, czyli osoba, która grała główną rolę, aktor, który grał główną rolę właśnie w serialu 24 godziny.
To jeszcze tylko powiedzmy, że cały serial jest ekranizacją powieści pod tym samym tytułem.
Matthew Quirka z 2012 roku.
Nie wiem, jak się nazywa ten bohater, ale myślę, że tutaj niewiele zmienili.
Jack Bauer.
Aha, to dużo zmienili.
Nie, wiesz, po prostu to jest właśnie taki typowa opowieść o człowieku, który jest dobry i prawy i musi właśnie bardzo szybko uratować świat czy politykę. I też ten początek, który opowiedziałaś, czyli udaremnienie zamachu terrorystycznego w pociągu, od razu moją myśl skierowało na inny serial sensacyjny w tym stylu, czyli Bodyguard.
I to jest właśnie serial, który też można obejrzeć na Netflixie, który jest o brytyjskiej polityce. Ja jestem wielką fanką tego serialu,
ja
bo
też.
Tam są te wszystkie zabiegi, o których tutaj rozmawiamy, a jednak to gra. Mamy ochroniarza, ministerki spraw wewnętrznych. Wydaje mi się, że taką funkcję pełni bohaterka. I tam, mimo że wchodzimy w te same kolejny, to one grają, to się ogląda z wielką przyjemnością. To też jest miniserial, bo przyznam, że te 10 odcinków Nocnego Agenta to też jest, wydaje mi się, jednak jakaś pomyłka.
A będzie drugi sezon, już zapowiedziany.
Będzie, bo w ciągu miesiąca zwykle Netflix podejmuje decyzję od premiery, czy będzie kolejny sezon i będzie drugi sezon Nocnego Agenta, ale może powiedzmy, dlaczego on jest właściwie nocnym agentem, bo tego nie powiedziałyśmy.
Dobrze, ale wrócimy jeszcze dzisiaj do Bodyguarda, obiecujesz?
Tak, wrócimy. Jeszcze przyjrzymy się innym serialom, które są w tym stylu, dzieją się trochę w Białym Domu i może są bardziej warte uwagi.
Nocny agent to jest funkcja osoby, która siedzi przy takim telefonie, na który mogą zadzwonić szpiedzy, ludzie, którzy pracują dla rządu amerykańskiego pod przykrywką, którzy w tym momencie mają kłopoty. Kiedy okazuje się, że nie wiem, są właśnie w śmiertelnym niebezpieczeństwie, zagrożeniu, mogą podać dany kod i nasz główny bohater Peter ma obowiązek coś z tym zrobić. Tylko, że ten telefon nigdy nie dzwoni. Dlatego dyżurowanie przy tym telefonie jest pewnego rodzaju zsyłką, jest karą, jest takim czyśćcem dla Petera, który właśnie po tym ataku terrorystycznym udaremnionym, trochę nie wiadomo, co z nim zrobić, jest wokół niego gorąco, jest wokół niego gęsto, więc po prostu jest tam wciśnięty, żeby sobie siedział gdzieś w jakiejś piwnicy Białego Domu i generalnie nie zawracał innym głowy.
Po premierze Nocnego Agenta jest dużo tekstów w internecie, czy taka fucha istnieje w Białym Domu. Zwykle większość dochodzi do wniosku, że istnieje jakaś forma telefonu alarmowego, ale niekoniecznie wygląda tak i niekoniecznie jest w Białym Domu, co jest dość zabawne, że są takie śledztwa dziennikarskie w sprawie tego, czy istnieje taki nocny agent.
Chciałam z tobą wrócić do głównego bohatera, Dlatego, że on mnie chyba najbardziej w tym serialu całym denerwował. Tam jest bardzo dużo rzeczy, do których można się przyczepić w tym serialu, ale główny bohater, którego gra Gabriel Basso, jest osobą absolutnie bez wyrazu i bez właściwości. Jakby wydaje mi się, że jego jedyną cechą charakteru jest to, że jest miły.
On miał być zamknięty w sobie z założenia.
No nie wiem, czy to wyszło temu aktorowi, szczerze powiedziawszy, bo on ma taką aparycję miłego chłopaka z sąsiedztwa, ale takiego przypakowanego i bardzo przystojnego, a z drugiej strony właśnie no nie za bardzo cokolwiek gra.
No on ma tę samą minę, bez względu na to, czy konfrontuje się z czymś trudnym, czy się z kimś bije, czy uprawia seks, tak? Dokładnie, to ma bardzo podobną minę. Ale ja myślę, że on taki miał być, w sensie, że to jest zamierzony zabieg. I wiesz, zastanawiam się w ogóle, bo tu można się do tak wielu rzeczy przyczepić, do tego, jakie to jest sztampowe, jakie to jest przewidywalne też w niektórych momentach. Chociaż czasami jest tak, że ta akcja jest podkręcona i są takie...
Próbowali, starali się.
Tak. Znaczy, myślę, że sama ta zagadka, którą główni bohaterowie próbują rozwiązać, ona nie jest najgłupsza. W sensie...
A nie miałeś takiego wrażenia po pierwszym odcinku, że już wiesz, kto jest tutaj kretem, którego szukają nasi główni bohaterowie?
Tak, trochę miałam, ale nie znałam całego kontekstu. Dobrze, to próbuję ratować jakoś
nie,
ten serial.
Nie, jest to rozrysowany bardzo porządnie serial sensacyjny, tak, z tymi wszystkimi cliffhangerami, które są w odpowiednim miejscu i momencie.
Ostatnio mówiłaś o serialu Skandal, jako o serialu takim serialowym fast foodzie. To jest serial z Kerry Washington, zrobiła go Shonda Rhimes i jest takim, no trochę proceduralem, ona jest prawniczką.
I też się łapie na nasze dzisiejsze zestawienie tak naprawdę, no bo duża jego część dzieje się w Białym Domu. Olivia Pope, która jest główną bohaterką tego serialu, pracowała jako doradczyni prezydenta i teraz już działa na własną rękę w swojej własnej kancelarii. To jest wszystkie znaczenia, wszystkie charakterystyczne cechy seriali Shonda Rhimes, czyli silna kobieta.
Czarna.
Tak, dużo takich wątków społecznych, pomieszanych z rasową operą mydlaną najgorszego sortu, tam w tym serialu występuje. No i jest ten Biały Dom, jest prezydent.
Tak, ale ja miałam takie poczucie, że oglądając Nocnego Agenta, jestem właśnie jeszcze jedna frytka. W sensie, że ja to tak włączałam i to mi tak wchodziło. I tak myślałam sobie, a jakie to złe, jakie to słabe. A jeszcze jeden, jeszcze jeden. A to było 10. I takie miałam poczucie... wiesz, takiego uczucia, jak człowiek wie, że zjadł po prostu coś takiego niezdrowego i będzie później potem chorował i będzie brzuch bolał, to dokładnie miałam to samo uczucie. Miałam takiego fuja pod tytułem, co ja właśnie obejrzałam i na co ja straciłam tyle czasu.
To wiesz, to ja miałam dużo większą zabawę z odhaczania rzeczy, które już znamy. Bardzo lubię to robić w serialach Netflixa, które po prostu są właśnie ciągłą iteracją kolejnych wątków z popkultury, które doskonale znamy i widziałyśmy gdzieś indziej. I właśnie tak było. Czyli no, mamy kamerę przemysłową, która robi screena, zamrożenie i jak w CSI, tym takim proceduralu starym, który leciał na Polsacie przez po prostu całe moje życie, nagle mamy zoom, 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 zoom i widzimy małego orzełka, który jest na palcu, na pierścionku głównego antybohatera, głównego wroga naszego głównego bohatera, który go ściga i chce go zabić. I po prostu miałam ogromną przyjemność ze śledzenia tego typu smaczków, tej melodramatycznego wątku miłosnego, który się oczywiście pojawia też. Oczywiście, jeśli mamy do czynienia z amerykańskim serialem, no to wrogami albo kto jest? Albo Rosjanie, albo tak zwani Bałkańczycy, bo oni też po prostu w Ameryce nie rozróżniają, że tam są jakieś różne kraje, różne nacje i
Jugosławia.
Są w tym bardzo źli.
Pada słowo Jugosławia za często.
Nie, właśnie nawet... To jest też, to była moja refleksja, jak rozmawiałyśmy ostatnio o serialach politycznych, że jeśli mamy te amerykańskie seriale polityczne, gdzie gdzieś tam wielka polityka się miesza, no to nikt nie wymyśla jakiejś nowej historii Francji albo nowej historii Niemiec, kiedy przyjeżdżają zagraniczni politycy do Stanów spotkać się z prezydentem, no to ktoś tutaj mówi, no proszę bardzo, tu jest prezydent Francji, tutaj mamy wspólne deale i tak dalej. Ale jeśli ma przyjechać jakiś prezydent czy ważny dyktator z Ameryki Południowej, czy prezydent kraju afrykańskiego, no to wtedy po prostu wymyślamy jakąś nazwę, ubieramy go właśnie, jak jest dyktator z Ameryki Południowej, to go ubieramy w jakiś dziwny, dziwaczny mundur, albo w jakąś taką kolorową, przepraszam za wyrażenie, szmatę, jeśli mamy do czynienia z afrykańskim prezydentem i po prostu jesteśmy kolonialni na maksa. i zupełnie nie mamy szacunku do obcych kultur. Przepraszam za ten rant, który jest zupełnie obok, ale chciałam cię jeszcze zapytać, co sądzisz o parze, bo tutaj też mamy taki wątek pary, która ściga naszą parę, tą dobrą parę i zła para, która chce ich zabić, para urodzonych
dobry
morderców.
Dobry związek i zły związek.
Ja nie wiem właśnie, który związek jest lepszy, szczerze ci powiem, gdzie tam kogo bardziej ktoś kocha, ale oni byli tak karykaturalni, że... Akurat ten trop to mi przypominał zespół R z Pokemonów, bo oni byli po prostu wręcz komiksowi.
Tak, znaczy ta bohaterka miała być chyba trochę jak z Kill Billa w pewnym momencie, nawet z fryzurą. I taki to wszystko nieudane było. Bardzo niewiarygodne, bardzo niezrozumiałe, zupełnie background ich opowiedziany w kolejnych odcinkach, zupełnie nieprzekonywujący. A teoretycznie bardzo prosto byłoby zbudować akurat tych antybohaterów. Wiesz, to jest serial, który... No, mnie jednak fascynuje to, że ten serial jest tak popularny. I myślę, że seriale akcji mają dużą szansę na wzięcie. To znaczy, jeżeli ktoś podejdzie do tej formuły jakoś poważniej, ciekawiej, na zupełnie innym poziomie, to może rzeczywiście, myślę, dosyć łatwo wyprodukować jakiś hit, bo ten serial to jest naprawdę kiepski serial.
Nie, to jest pulpa Netflixowa, okropna. Ale wiesz, zastanawiam się, czy faktycznie tak jest, no bo widzisz, na przykład, ja się wymądrzam, to jest twoja działka, ale popraw mnie, jeśli nie będziesz się ze mną zgadzała, ale jakby odbiorcy komedii romantycznych nie liczą na to, że będą mieli komedię romantyczną, która będzie wysokiej klasy i będzie zaskakująca, tylko liczą na to, że jak usiądą przed komedią romantyczną, to dostaną pewien schemat realizowany na ekranie. I być może tak jest z serialami sensacyjnymi. Czyli ludzie, którzy oglądają seriale sensacyjne właśnie liczą na to, że będziemy mieć tego bohatera, który będzie tak nijaki, że aż będzie można się z nim łatwo utożsamić każdemu i który będzie też realizował jakieś kolejne tam znaczki, kolejne punkty do odhaczania.
Masz rację, ale jednocześnie, jeżeli na przykład zobaczymy na filmy, czyli klasyk filmów, jeżeli chodzi o komedie romantyczne, czyli filmy świąteczne i Netflix ostatnio wypuścił taki, ostatnio no, na święta wypuścił film z Lindsay Lohan, bardzo zły, oczywiście obejrzałam, ja oglądam wszystko, i to był film, który nie trafił na żadne top 10 i nie był najczęściej oglądany.
Był wręcz bardzo krytykowany.
Tak, a później wypuścił film Your Place or Mine, U Ciebie czy U Mnie, z Reese Witherspoon i Ashtonem Kutcherem. I nie jest to wielkie kino, nie jest to wysokich lotów film, nie jest to kolejny Notting Hill, ale jest już to porządnie napisany, taki wiesz, porządna komedia romantyczna. I to już trafiało na te zestawienia najczęściej oglądanych filmów. Więc myślę, że skoro ten serial, Nocny Agent, który bym jednak porównała bardziej do tego filmu z Lindsay Lohan, ma taką popularność, no to jest szansa, żeby stworzyć coś, co będzie, wiesz, ciekawsze, co będzie się oglądało bez takiego poczucia trochę żenady, bo to jest też coś, co towarzyszy oglądaniu tego serialu. To znaczy, ja bym się nie dziwiła, jak ja bym włączyła właśnie Polsat o 23 i zobaczyła dokładnie ten serial. Coś takiego, bo to jest ten poziom.
Tak, tak. I bardzo ciekawie to chyba trafiłyśmy w jakąś dobrą analogię, dlatego że myślę sobie, że większość twórców komedii romantycznych chce zrobić drugie Notting Hill. A większość twórców seriali akcji, seriali sensacyjnych chce zrobić drugiego Berna. I to się w obu przypadkach nie udaje. Albo udaje się bardziej, albo udaje się mniej.
Tak, chociaż zaraz jest Wielkanoc, więc Szklana Pułapka pewnie jeszcze wchodzi w grę, bo to podobno bardzo popularny film świąteczny.
Nie, mi się Wielkanoc jednak bardziej kojarzy z Potopem.
No i ze Znachorem.
Tak, i właśnie widziałam gdzieś zestawienie, że Znachor ma co najmniej kilkanaście razy zostać puszczony w tym roku w telewizji, więc... Życząc wam wesołych świąt, proszę spróbujcie włączyć telewizję i nie trafić na Znachora. To może być niezłe wyzwanie.
Będzie też wersja serialowa, to może dobry moment, żeby powiedzieć, z Leszkiem Lichotą.
To chyba wszyscy słyszeli w Polsce. Rzeczywiście jest to taka wiadomość, która wszystkich zaskoczyła, ale mam wrażenie, że to jest podobne emocje, jak wtedy, kiedy Netflix ogłosił, że będzie ekranizował Wiedźmina, że tak, fajnie, super, mamy książkę z potencjałem i mamy też jakby świat, który już gdzieś tam został nam opowiedziany, czy to w grze, czy to w polskim serialu, ale też duże obawy, które są z tym związane. I widzę, że Znachor wywołuje dokładnie te same emocje. To znaczy ludzie się martwią o to, czy w ogóle Netflix jest w stanie to zrobić. A mam nadzieję, że nie będą tego robić te same osoby, które były odpowiedzialne za Nocnego Agenta.
Myślę, że nie, ale z takich powrotów to jeszcze możemy wrzucić, że to jeszcze nie jest oficjalna informacja, ale pojawiła się plotka, że Harry Potter będzie w wersji serialowej i że J.K. Rowling ma maczać w tym palce.
Tak, ale jednocześnie od razu pojawiła się plotka, że nie będzie absolutnie tutaj nadzorowała, czy pisała scenariusza, tylko po prostu będzie zaangażowana. No wiadomo, że będzie zaangażowana, bo ona jest właścicielką wszystkich praw do tej franczyzy i nie można bez niej zrobić tego absolutnie. Natomiast rozmawiałam o tym z Martyną Łosiecką, czyli naszą ekspertką od popkultury, która też bywała u nas w tym podcaście i która bardzo lubi Harry'ego Pottera i obie tak się śmiałyśmy, że to jest trochę niszczenie naszego dzieciństwa, no bo jednak te filmy, które my znamy, te 8 fantastycznych filmów, to jest taka rzecz, która się jeszcze nie zestarzała, którą można sobie spokojnie jeszcze oglądać i jakby zostawcie to może na trochę. A już abstrahując w ogóle od tego, że jakby są osoby, które bojkotują świat Harry'ego Pottera teraz, do których ja też należę i też uważam, że to jest okej. Okay.
To taka trochę przydługa dygresja.
Wszystko, żeby nie rozmawiać o Nocnym Agencie.
Trochę tak, przyznajmy, że trochę tak. Ale trochę tak zbierając to wszystko do kupy, słaby serial, pulpa Netflixowa. Myślę, że jeżeli bym rekomendowała to komuś na takie odmóżdżenie.
Jak ktoś bardzo lubi seriale sensacyjne, ja mam naprawdę ogromną mam miłość do Tożsamości Berna. Lubię ten świat i lubiłam, no nie wszystkie te odcinki, ale te części, ale jednak myślę sobie, że Matt Damon po prostu zrobił coś bardzo fajnego w tym wszystkim. Lubię Jacka Ryana, lubię 24 godziny, uważam, że to jest klasyka jakaś serialowa, bardzo lubię Bodyguarda. No i jeśli ktoś ma ochotę akurat obejrzeć coś, co będzie tam 5 oczek niżej niż te seriale i na przykład bardzo nudzi się w święta, no to niech spróbuje.
Myślę, że to jest też taki serial, który można obejrzeć całą dorosłą rodziną, bo to jest taki serial, który spodoba się też na przykład osobom, które właśnie w latach 90. bardzo lubiły MacGyvera.
Tak, a jak ktoś tam zaśnie odurzony majonezem, to też się nic nie stanie.
Szkoda czasu na złe seriale.
Rozmawiałyśmy o serialu Nocny Agent, serialu, który można obejrzeć na Netflixie, którego no, próbowałyśmy dociec w trakcie naszej rozmowy. Co właściwie takiego w nim jest, że ludzie się nim zafascynowali tak, że dostał rekordową oglądalność? I pomyślałyśmy sobie, że żeby rozszerzyć w ogóle myśl na temat Nocnego Agenta, to warto jest powiedzieć o innych serialach, które dzieją się w Białym Domu czy około Białego Domu, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. I też jesteśmy właściwie w przeddzień premiery, na którą mocno czekamy. Ona będzie 1 maja. Chodzi o White House Plumbers. To jest serial, który został wyprodukowany przez producentów Sukcesji i serialu VIP, o którym też dzisiaj powiemy. No i opowiada o aferze Watergate, występują tam prawdziwe osoby, to znaczy mamy tego Howarda Hunta, mamy Gordona Liddy, gra tam Woody Harrelson i Justin Theroux, czyli po prostu świetna obsada, świetni twórcy. No i zobaczymy, jak to wyjdzie w HBO Max już niedługo.
Myślę, że możemy zadeklarować, że tutaj coś powiemy na temat tego serialu. Ale też myślę, że to jest też takie ważne wiedzieć ten kontekst popkulturowy. Po prostu amerykańska popkultura kocha robić wszystko w Białym Domu. Gabinet owalny po prostu jest scenarią, która zawsze się sprawdza, która jest jakimś takim właściwie...
Jest jednym z najsłynniejszych domów.
Jest jeden
Biały Dom.
Biały Dom, jest jeden Biały Dom. I rzeczywiście bardzo wiele seriali albo ma swoją akcję tam, albo jakoś o ten Biały Dom próbuje zahaczyć. Jakby to był taki przystanek przy niektórych produkcjach obowiązkowy, więc rzeczywiście jeżeli chodzi o listę seriali, ona też mocno się pokrywa z tą listą politycznych seriali, bo jeżeli się dzieje serial o amerykańskiej polityce, to z jakiegoś powodu też musi się dziać zawsze w Białym Domu i na tym poziomie, jakby nie było ciekawej polityki trochę na szczeblu na przykład stanowym.
Tak, tak. To ja chciałam zacząć od... Ale może być też serial polityczny bez Białego Domu. Tak na przykład było w przypadku Mrs. America, gdzie chyba w ogóle się nie pojawiał prezydent. Wiem, że pojawiała się tam Elizabeth Chisholm jako kandydatka demokratów, czy kandydatka na kandydatkę demokratów na ten urząd, ale nie było tam stricte jakichś takich wątków białodomowych.
Poza Duba grała ją w Mrs. America, świetna rola.
Jeśli chodzi o Mrs. America, to jest świetny serial polityczny, który właśnie nie jest taki garniturowy. Ale chciałam ci opowiedzieć na początek tego naszego zestawienia o serialu, który obejrzałam i który mnie niezwykle rozczarował w tym roku. Byłam bardzo nakręcona na serial Sky Showtime Pierwsze Damy. No bo jak, wiesz, czytasz te nazwiska i nie jesteś w stanie uwierzyć. Viola Davis jako serio? Michelle Obama, Michelle Pfeiffer, Betty Ford, Gillian Anderson jako Eleanor Roosevelt. No co mogło tu pójść nie tak?
Amerykanie to zrobili. Moim zdaniem to jest ten problem z patosem. To jest w ogóle w tym serialu widać wszystko to, co sprawia, że ja nie jestem w stanie oglądać filmu Czwarta Władza, który też ma świetną obsadę, Tom Hanks, Meryl Streep, wiele nagród i po prostu mam ochotę chichotać w tych wszystkich momentach, w których po prostu powiewa flaga amerykańska i jest to wszystko takie serio. I też myślę, że ten serial jest bardzo niefeministyczny.
Tak, bo nie ma nic feministycznego w takim dość tonie pedagogicznego pouczania na temat bohaterek i takiego wrzucania na siłę wątków i mówienia nam, to jest feministyczne, bo przekaz tego serialu, w ogóle to jest serial, jak pewnie już się wszyscy zdążyli domyśleć, o trzech pierwszych damach, które ma taki za sobą opowieść, że one wykraczały poza swoje czasy i które tak, no nie powiedziałybyśmy, że sterowały z tylnego siedzenia swoimi mężami, ale jakoś tam trzymały władzę, że doprowadziły do czegoś.
Miały
tam
wpływ.
To świetnie o tym mówisz. No i wiesz, i robienie z tych postaci takich posągów. No właśnie, Zuzia tutaj robi takie miny obrzydzenia i wydaje mi się, że no
to jest urągające. To
bardzo nie wyszło.
Bardzo ciekawe biografie kobiet, które można opowiedzieć w niezwykle interesujący sposób. A przez to, że one są pokazane przez patos roli, które pełniły, po prostu pozbawia się czegokolwiek ciekawego w tych historiach. I no myślę, że tutaj Sky Showtime też się zorientował, że to jednak jest kapiszon, bo nie będzie kontynuacji tego serialu.
Tak, miała być kontynuacja, miały być inne pierwsze damy, ale to nie wyszło. Ale żeby zahaczyć się gdzieś dalej, żebyśmy poszły od tych pierwszych dam, to zapytałabym cię o ten motyw kobiety w białym domu. Bo to jest coś, co Amerykanów bardzo intryguje. Nie mieli do tej pory kobiety prezydentki. Najbliżej była Hillary Clinton. Nie udało się.
W Nocnym Agencie jest kobieta, która jest prezydentką.
Ale nie tylko w Nocnym Agencie.
Ale to tak wychodząc od naszego serialu, bo o tym nie powiedziałyśmy w kontekście tego serialu, który jest pretekstem do dzisiejszej audycji.
No więc jest dużo tych seriali, o których dzisiaj będziemy opowiadały, które rzeczywiście dają Amerykanom taką wizję, taką fantazję na temat tego, że kobieta mogłaby być prezydentką Stanów Zjednoczonych i czy by sobie dobrze poradziła, czy by sobie gorzej poradziła. No chociażby, wiesz, mi się kojarzy z kolei Meryl Streep w Don't Look Up, Nie patrz w górę, która była okropną prezydentką, ale z drugiej strony Meryl Streep grała prezydentkę Ameryki. W ogóle dlaczego nikt nie powiedział, że nie pomyślał o tym, że trzeba to wprowadzić w życie? Nie wiem do tej pory.
Wiesz, to jest też najsłynniejszą pewnie taką popkulturową prezydentką. No została siłą rzeczy bohaterka House of Cards. I to był ten moment, kiedy Kevin Spacey został oskarżony o przemoc seksualną, więc został uśmiercony w House of Cards, czyli właściwie pierwszym hicie Netflixa, tak? Czyli były dwa pierwsze takie seriale Netflixa, które sprawiły, że ta platforma zyskała popularność. To był House of Cards i to było Orange is the New Black. I no to była straszna opowieść. To znaczy, poza tym, że ona była okrutna, to właściwie nic więcej w tej opowieści nie było. Że, wiesz, mamy no figurantkę, tak? VIP.
Tak, VIP jest świetnym serialem komediowym, czyli zupełnie inaczej wzięta cała ta opowieść o Białym Domu, w inne konteksty ubrana. Ja uważam, że VIP jest bardzo udaną komedią. Lubię tę komedię i ona też się... My często tutaj używamy takiej kategorii, że się nie, coś nie zestarzało. Ja myślę, że to może nie jest za bardzo jasna też kategoria, bo często do nas też piszecie i pytacie, o co nam chodziło. To jest po prostu tak, że jakby żarty, sposób prowadzenia narracji z dzisiejszej perspektywy, z naszej dzisiejszej wrażliwości jakoś nie bardzo kują w oczy i nie wiem, nie oburzają nas.
Ja też myślę, że są seriale swojego czasu, czyli które na przykład opowiadają historię i kontekst bohaterów, bohaterek z danego czasu i on później już nie jest tak jasno czytelny. Tutaj, bo wiesz, z jednej strony jest takie zestarzenie się, że po prostu czuję się taką żenadę oglądając, a z drugiej strony na przykład serial Dziewczyny źle się zestarzał, dlatego że to pokolenie, o którym opowiadało i te czasy, o które opowiadały, już są w innym momencie i tego się dobrze nie ogląda.
Tak, a młode osoby też się tym za bardzo nie odnajdują. No ale, ale VIP jest dość taką nawet ostrą satyrą, bym powiedziała, na w ogóle politykę amerykańską. On się nie obchodzi delikatnie właśnie z tym patosem, o którym ty mówisz, z patriotyzmem, który właśnie się uszami wylewa zawsze w takich serialach. I dla mnie to było urocze, że kiedy Kamala Harris została wiceprezydentką Stanów Zjednoczonych, to wszyscy mówią, o, Selina Meyer, wreszcie mam prawdziwą Selina Meyer. No i na szczęście Kamala Harris chyba sobie radzi trochę lepiej niż Meyer, ale to jest serial, do którego warto wracać, wydaje mi się, i można mieć z niego dużo radości.
Tak, zdecydowanie tak. Ja mi się zdarza obejrzeć czasami jeszcze jakieś odcinki. Wątek Białego Domu pojawił się też w The Crown. Z takich innych seriali, bo mamy
Księżniczka tam... Małgorzata pojechała, nie?
Tak, tak. Mieliśmy tam taką drobną historię, no tutaj bardziej zasadną. No i oczywiście, no mówiłyśmy już o serialu Skandal, czyli tym proceduralu. To jest, ja wiesz, myślę, że ci, którym podobał się serial Sposób na morderstwo, How to Get Away with Murder, i są w stanie zaakceptować, że Kerry Washington nie jest Violą Davis, która to ciągnęła How to Get Away with Murder z wielką klasą, no to mogą polubić. Tam mamy też dużo Białego Domu, no, główna bohaterka ma romans z prezydentem.
No i nadszedł ten moment, w którym już te osoby, które krzyczą do swoich, nie wiem, telefonów, słuchawek, urządzeń nadawczych, przez które nas słuchają, krzyczą do nas, a gdzie The West Wing? Co z prezydenckim pokerem? To mówimy
no
tutaj.
Tak, tutaj, no, oczywiście.
To jest serial, który jest najbardziej znany, jeśli chodzi o przedstawienia Białego Domu. Myślę też, że jeden z najbardziej udanych, ja bym powiedziała, że ciekawych chyba, bo mamy tutaj Arona Sorkina, wielkiego twórcę serialowo-telewizyjno-filmowego, który ma zdecydowanie swój styl opowiadania różnych rzeczy. No i prezydencki poker jest takim wehikułem czasu, gdzie możemy się przenieść do Stanów Zjednoczonych jeszcze ubiegłego wieku, końca ubiegłego wieku. World Trade Center stoi, prezydentem był wtedy Clinton. I Sorkin opowiada historię takiego dobrego i prawego prezydenta.
To się źle zestarzało.
Ja myślę, że to przede wszystkim trochę temu serialowi zaszkodziło odejście głównego showrunnera z tego serialu. Myślę, że też zabieg sam. No już teraz tak nie opowiadamy chyba jednoznacznie o postaciach. Jednak jesteśmy w czasie, w którym wolimy House of Cards i te takie niejednoznaczne moralnie czy etycznie osoby, a w West Wing to mieliśmy taki bardzo jasny i taki klarowny podział na dobro i na zło.
Nie jestem pewna, czy w tym serialu Biały Dom pojawił się jako miejsce akcji albo konkretne miejsce, ale w The Good Wife dużo się dzieje wokół tego, co się dzieje w Białym Domu.
I to, że on się tam nie pojawia, to jest też zabieg, który ja lubię. Bo cała jakby sfera polityczna zajmująca bardzo ważny obszar Good Wife, a potem Good Fight, czyli dwóch seriali, które działały w jednym świecie, on jest tylko i wyłącznie w warstwie narracyjnej praktycznie. Tam mało jest polityki takiej mówiącej o spotykaniu się z politykami, o rozmowach między politykami i właśnie pokazywaniu tego robienia politycznej kiełbasy.
Madam Sekretarii jest porządnym serialem, który też się dzieje w Białym Domu.
Tia Leoni, to jest aktorka, która gra kobietę, znowu w Białym Domu, która zostaje sekretarzem stanu, sekretarzynią stanu. I to jest to marzenie o merytokracji. Czyli mamy kobietę, która z jednej strony ma jakieś doświadczenie w administracji, ale jest naukowczynią, jest profesorką, jest osobą, która po prostu ma gigantyczną wiedzę i nie dostaje tej posady dlatego, że nie wiem, popierała dobrą osobę w wyborach, tylko dlatego, że się po prostu zna. I to jest ten sam motyw, co w West Wingu. Trochę też myślę, że Madame Secretary zżynała z West Winga. Zresztą wszystkie potem seriale, które działy się w Białym Domu, zżynały z West Wing, z prezydenckiego pokera.
Poza Parks and Recreation.
Ale to się nie działo w Białym Domu.
No, ale tam Biały Dom też się pojawia.
Więc myślę, że to był taki serial, który teraz można znowu obejrzeć na Sky Showtime, a który nam znowu opowiadał o tych dobrych politykach, którzy chcą naprawiać świat, kontra tych, którzy im przeszkadzają.
To znowu jest ten znany motyw, no, który się pojawia w tych wielu politycznych serialach, przez co one są tak przewidywalne często niestety.
No i są takie proste i bezproblemowe, także się obejrzy jeden odcinek i już można stwierdzić, kto jest ukrytą osobą, która będzie podkładała nam różne świnie, kto jest najlepszym, kto się z kim rozstanie, kto z kim będzie miał romans. Takie wszystko jest poukładane dosyć w oczywisty sposób, ale to nie znaczy, że jest słabą rozrywką.
A czy Nocny Agent był dla was dobrą rozrywką? Jesteśmy naprawdę ciekawe waszych opinii, czy może wy doceniliście coś, czego my w tym serialu nie dostrzegłyśmy.
Napiszcie do nas, seriale@opato.fm.
Albo na Facebooku i na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale.
A my się już żegnamy.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć.